Cześć, z tej strony Magdalena Linke-Koszek z Her Impact. Witam Was serdecznie w podcaście Let's Talk About Her Money, powered by Santander Bank Polska.
Dziś rozmawiamy o inwestycji w biznes. Moimi gościniami są Zuzanna Wachowiak i Blanka Jordan, założycielki marki Bizu. Bizu to polska marka modowa założona w 2011 roku. Portfolio marki stanowi kilka zróżnicowanych linii. Regularna, sezonowa oraz sportowa. Wśród produktów znajdują się m.in. sukienki w autorskie printy, bluzki, koszule, marynarki, swetry czy płaszcze, a także akcesoria. Od 2016 roku Bizu współpracowało ze światowymi markami takimi jak Cartoon Network, Mattel czy Bravado, z którymi w 2018 roku powstała kolekcja Bizu The Rolling Stones.
Cześć, witam Was bardzo serdecznie i dziękuję, że przyjęłyście zaproszenie do udziału w podcaście.
Cześć, my się bardzo cieszymy, że możemy tutaj być, że nas zaprosiłaś do tego programu, więc super.
Tak, bardzo dziękujemy, się cieszymy, że będziemy może mogły komuś pomóc albo dać jakieś cenne wskazówki ze swojego doświadczenia.
No właśnie, no to zacznijmy o tym doświadczeniu, bo naszym dzisiejszym tematem jest inwestowanie w biznes i ja widzę to w taki sposób, że na pewnym etapie swojego życia musiałyście podjąć decyzję o tym, co dalej i co było wcześniej, przed Bizu i co spowodowało, że zdecydowałyście się na rozwój wspólnie firmy.
My jak wiele kobiet już teraz zupełnie innymi rzeczami się zajmowałyśmy, które nie sprawiało nam satysfakcji, szczególnie mi, ja jestem z wykształcenia radcą prawnym. Jak urodziłam dziecko, byłam chwilę w domu Zuzia z moją młodszą siostrą i przychodziła mi pomagać. Dużo rozmawiałyśmy wtedy i ja mówiłam, Zuzia, ja naprawdę nie chcę tego robić. To mogę robić cokolwiek innego, ale nie chcę pracować w kancelarii.
Ale myślę, że to co ważne, byłaś tuż przed egzaminem radcowskim i przystąpiłaś do tego egzaminu i go zdałaś.
Tak, konsekwentnie trzeba odhaczać.
Bo nigdy nie wiadomo, może to też to było z tyłu głowy, czy nie?
Może, to znaczy rodzice na pewno też chcieli, żebyśmy miały wykształcenie i im bardzo zależało na tym, żebym ja była radcą prawnym, a żeby Zuzia była architektem. Trochę nasze plany potoczyły się inaczej. Zuzia opowie o swoich tutaj zmianach, jak ja ją do tego namówiłam. Po prostu było tak, że zawsze kochałyśmy modę. Mhm. I miałyśmy taki moment w życiu, że mogłyśmy spróbować.
Myślę, że gdyby to się działo dzisiaj, zupełnie inaczej do tego byśmy podeszły, bo są też zupełnie inne czasy, jest mnóstwo takich miejsc, które doradza, pomaga prowadzić biznes, chociażby wasza platforma i wiemy, że trzeba usiąść z kartką, trzeba usiąść z Excelem, policzyć budżet, stworzyć strategię. U nas było to troszeczkę inaczej. Ja pracowałam jako architekt wnętrz, ponieważ skończyłam Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu na kierunku wzornictwa, ale też w mojej głowie było to, że ja zawsze chciałam studiować modę. Ona tylko była w Łodzi. Wydawało mi się, że bardziej rozwojowe będzie, jak skończę taki kierunek jak architektura wnętrz. Natomiast, tak jak Blanka powiedziała, lubiłyśmy modę. Mama bardzo często zabierała nas do krawcowej, gdzie szyłyśmy sobie takie sukienki, jakie nam się marzyło. I postanowiłyśmy spróbować, ale nie miałyśmy gdzieś z tyłu głowy tego miejsca, w którym jesteśmy teraz. I nie miałyśmy takiego szeroko rozwiniętego planu. Natomiast wiedzieliśmy, że chcemy stworzyć markę, która będzie taka szerzej dostępna dla dziewczyn. To był czas, kiedy na polskim rynku triumfy świecili projektanci już takiej wyższej półki. Gosia Baczyńska, Maciej Zień, Paprocki Brzozowski. I jakby widzieliśmy, że jest przestrzeń na to, żeby stworzyć markę, gdzie ubrania będą dostępne tak po prostu w sklepach.
Właśnie, bo to co istotne, my nie chciałyśmy stworzyć kolejnego nazwiska. My chciałyśmy stworzyć brand, za którym niekoniecznie będzie stało nazwisko, a będzie to marka premium, która będzie miała możliwość bycia skalowalną.
Czyli myślałyście też trochę biznesem, nie samym produktem, że chcecie robić konkretnie ubrania, bo mówicie, że nie do końca to był taki plan, jak teraz się tworzy. No wiadomo, że pewnie kwestia też, nie wiem, młodego wieku, czy takich aspektów, ale właśnie zastanawiam, jak wyglądały te same początki, jakby, no bo jakiś pomysł taki, w którą stronę, czy to będzie właśnie bardziej, dla kogo to będzie właśnie dokładnie, to pewnie to sobie zarysowałyście.
To trochę tak, jak rozmawiałyśmy przed nagraniem, my to stworzyłyśmy dla siebie, bo nam brakowało na rynku takich rzeczy, akurat wtedy sukienek, tak? Ta nasza marka powstała w oparciu o sukienki, tak? Wtedy na rynku tego mocno brakowało. To miała być marka premium, ale mimo wszystko dostępna. To nie miało być high-endowy brand, tylko po prostu marka premium. Konkurencja gdzieś do wtedy bardzo popularnych marek jak Pinko, jak Patrycja Pepe. To były nasze
takie... Kochałyśmy Red Valentino.
Takie benchmarki zagraniczne. Tak,
bardzo kobiece i dziewczęce i wygodne, że ubierasz tą sukienkę i po prostu... Możesz wyjść z domu i w pełni czujesz się
swobodnie. A powiedzcie, a wasze wykształcenie na pewno wam w tym pomogło i to też, że wy się łączycie jednak z takimi trochę, można powiedzieć, różnymi umiejętnościami, tak?
Na pewno i myślę, że gdzieś tam na początku jakiś taki podział sobie zrobiłyśmy, choć sfera tworzenia była zawsze tą naszą wspólną.
Ale to sfera tworzenia produktu, ale już otoczki, to faktycznie podzieliłyśmy się według naszego wykształcenia. Zuzia się tutaj zajęła stricte marketingiem i całą taką naszą stroną wizualną.
Ale to ciekawe, że produktowo jednak robicie razem, czyli projektujecie we dwie.
Już nie.
Ale tak było na początku.
Tak było. Ale jeszcze wracając do tych początków, jak zapytałaś, to zaczęłyśmy od takiej mini kolekcji, to chyba było z 10 sukienek, które pokazałyśmy tylko naszym koleżankom. Potem pojawiła się okazja pokazania tego szerszemu gronu w Poznaniu, bo jesteśmy poznaniankami, w Starym Browarze podczas turnieju tenisowego. I taką pocztą pantoflową zaczęłyśmy szyć pojedyncze sztuki dla znajomych, później już dla dalszych znajomych.
Ale bardzo szybko otworzyłyśmy pierwszy sklep. To w sumie od tego naszego zupełnego początku minęło kilka miesięcy, jak otworzyłyśmy pierwszy sklep.
W Poznaniu też?
W Poznaniu, właśnie w Starym Browarze, malutki sklepik. Ale on...
I co on zmienił tak naprawdę?
Się okazało, że osiągnęłyśmy sukces. Mhm. Naprawdę na tym rynku poznańskim zrealizowałyśmy nasz zakładany budżet pierwszego dnia. Więc to w ogóle... ten miesięczny budżet.
My pożyczyłyśmy wtedy, jeżeli dobrze pamiętam...
6 tysięcy złotych.
Chyba tak. więcej. Na remont i na to, jak sobie liczyłyśmy, to bałyśmy się, że...
Żeby się zwróciło.
I mieliśmy cel sprzedaży 15 sukienek w miesiącu, natomiast faktycznie stało się to pierwszego dnia i
widać było, że to dobry pomysł.
Tak, jakoś zaistniałyśmy przez to, że też kilka znanych osób ubrało nasze sukienki. Pamiętam, jak Agnieszka Starak ubrała naszą sukienkę, jak Agnieszka Jastrzębska ubrała naszą sukienkę, to zaczęło się robić taki efekt domina.
Domina, że tak, no tak, bo to też prasa, prawda, od razu publikacje.
Ta prasa była bardzo mocna, nie było tak mocno internetu, tak? To ta prasa drukowana była... bardzo istotne. Pamiętam, jak czekałyśmy na te wydania, kto się w co ubrał.
Było komentowane. Na pewno też ważnym takim faktem jest to, że zaczynałyśmy, kiedy jeszcze nie było sklepów internetowych.
No właśnie.
I jakby ten punkt stacjonarny był dla nas bardzo ważny, bo na początku, wiadomo, pocztą pantoflową spotykałyśmy się w domu, jeździłyśmy do Warszawy z naręczem ubrań, żeby się gdzieś w mieszkaniu z kimś spotkać, ale na dłuższą metę było to dość męczące i myślę, że ten przełomowy moment tego butiku w Browarze, a już po pół roku kolejnego w Warszawie, jakby dodał nam skrzydeł i tego, że mogłyśmy się dalej rozwijać, bo my przez wiele, wiele lat tak naprawdę same finansowałyśmy tym, co zarabiałyśmy, kolejne nasze inwestycje, czyli kolejne sklepy, bo jest i Trójmiasto, Katowice, Silesia, zmieniłyśmy w browarze sklep na większy, później była jeszcze Warszawa Galeria Mokotu, Łódź. Także...
No tak, to rzeczywiście bardzo w wielu punktach. Ale właśnie powiedzcie o tym inwestowaniu w biznes. Czy to było tak, że wy sobie też założyłyście pewne budżety na początku, czy jakoś właśnie sobie to rozpisywałyście też na takiej zasadzie, że wiecie, bardzo wiele dziewczyn, które rozpoczyna biznes, to często o tych finansach nie myśli i potem mam wrażenie, że te firmy po prostu no, nie działają tak, jak powinny, no bo wydaje mi się, że to trzeba jednak mieć z tyłu głowy i też mi bardzo zależy w tym podcaście, żeby edukować o tym, żeby pamiętać o tym, że ten biznesplan jest ważny i że jednak należy albo znaleźć sobie jakieś takie zaplecze, czy stworzyć po prostu na kilka miesięcy przynajmniej do przodu, czy po prostu dobrze to zaplanować. Tak jak mówiłyście, nie wiedziałyście, że to pierwszego dnia się tak naprawdę uda zrealizować plan.
Czy wiesz co, jak mogłybyśmy radzić, to na pewno to jest bardzo istotne, jeżeli otwieramy swój własny biznes, żeby od razu zacząć z osobą, która zna się na finansach. Mieć takiego dyrektora finansowego, który... jakby zepnie ten biznes od strony takiej strategii finansowej.
Mhm. Ale przepraszam, że ci tylko wejdę słowo, właśnie w dzisiejszych czasach no nie musimy myśleć aż tak wysoko, ale są różne właśnie siatki łączące dziewczyn, mnóstwo młodych dziewczyn studiujących finanse.
Pewnie.
Łączmy, że moda i biznes taki, który jest kreatywny, nie tylko opiera się na ludziach, którzy są artystami i myślą kreatywnie, bo jakby oni są tylko częścią tego biznesu. Mhm. Także naprawdę dziewczyny, które studiują, nie wiem, ekonomię, zarządzanie finansami, mogą też mieć super pracę w takich fajnych biznesach związanych z modą.
Dlatego właśnie to, co ja zaczęłam mówić a propos tego dyrektora finansowego, to nie chodzi o pana, który przyjdzie z teczką.
Tak nam się zawsze, prawda, kojarzy, a to tak nie jest.
To tak nie jest. To bardziej jest kwestia tego, żeby patrząc na biznes, od razu go liczyć. Mhm. My miałyśmy policzone, ale oczywiście też brakowało nam takiej osoby wewnątrz w firmie i długo się przed tym broniłyśmy, nie mając świadomości, jak bardzo jest to potrzebne. I jakby z własnego doświadczenia i dając tą dobrą tutaj radę koleżanek, które już są trochę na tym rynku, to jest bardzo ważne, żeby był ktoś taki, który będzie liczył od samego początku.
Mi się wydaje, że to też tak osobiście patrząc po moim doświadczeniu, że to też taki ciężar trochę zdejmuje, bo po prostu oczywiście trudno wpuścić taką osobę, bo same wiecie, że chcecie wszystko same, jakby też, to jest w pewnym sensie takie trochę też otwarcie się, nawet mocne pokazanie wszystkich wyników finansowych, nie jest to łatwe, ale wydaje mi się, że z drugiej strony to pomaga tak otworzyć głowę i skupić się na innych rzeczach, w których jesteśmy dobrzy po prostu.
Oczywiście, że tak. My to właśnie czujemy teraz, jak zyskałyśmy czas, dzięki temu, że nie musimy same myśleć o tych...
A kiedy zaczęłyście myśleć o takich właśnie też doradcach, czy takich osobach, które rzeczywiście mogą jakby poszerzać w ogóle swój zespół, prawda? No bo na początku byłyście głównie we dwie.
Trochę to się zmieniło tak naprawdę z 3 lata temu, bo wcześniej było tak, że zatrudniałyśmy ludzi młodych, bez doświadczenia i super z nimi budowałyśmy wszystko i wspólnie się uczyliśmy na naszych błędach, wszyscy razem. Ale brakowało nam takiej osoby, która miałaby background biznesowy i wniosłaby coś takiego no, zupełnie innego i nauczyła nas też czegoś. I tutaj też jest taka myśl i taka rada, że by pracować zawsze z ludźmi lepszymi od siebie w pewnych dziedzinach i to jest ważne. Nam też się przez wiele lat wydawało, że nas nie stać na to, żeby zatrudniać ludzi z doświadczeniem, z bardzo dobrym CV, ale to był błąd nasz tak naprawdę, bo pierwsze osoby, które się zaczęły pojawiać w naszym zespole, bardzo szybko pokazały, że to przynosi efekty i firma na tym bardzo zyskuje, więc tak naprawdę się trzeba tego myślenia pozbyć i...
Przełamać się.
Tak, żeby otaczać się faktycznie ludźmi z doświadczeniem lepszymi od nas w tej danej dziedzinie, bo to naprawdę procentuje. Bo najważniejsze jest chyba każdego dnia wiedzieć, na czym się stoi, w jakim jest się miejscu i to daje człowiekowi taki spokój, bo można siebie oszukiwać, że jest dobrze, bo niekoniecznie wszystko wiemy, ale taka wiedza daje człowiekowi spokój.
Czyli wy też tak można powiedzieć, że jak wygląda wasz teraz taka codzienność? Rzeczywiście jesteście, nie wiem, codziennie macie spotkania we dwie, podejmujecie dalej decyzje, jak to wygląda teraz?
Właśnie nam się zmieniło trochę życie 3 lata temu, bo zdecydowałyśmy, że jednak ta firma już jest na tyle duża, że potrzebujemy kogoś, kto nam ją poukłada, też pewne procesy zostaną wprowadzone. Wiesz, my się uczyłyśmy same na własne
błędy. Wszystko same robiłyśmy.
Wszystko same. No. My nie miałyśmy świadomości, że może być inaczej. No bo skąd ją mieć? Dlatego zaczęła z nami współpracować osoba, która zaczęła zarządzać też naszą firmą, ale także najpierw nam ją po kolei układać działy, bo u nas było też tak, że każdy się zajmował wieloma rzeczami, był multitasking.
Naturalne, tak.
No, tak, ale w pewnym momencie, kiedy już, nie wiem, miałyśmy ponad 50 osób, to trzeba było poukładać w jakieś ramy, bo te ramy są bardzo potrzebne.
To prawda.
I tak de facto oczywiście zmiany są cały czas i te osoby też do zarządzania, no, one się mogą zmieniać, bo różnie bywa, ale jest tak, że dużo łatwiej nam jest teraz, kiedy możemy poświęcić czas na te rzeczy, w których czujemy się najlepiej, czyli w kreacji. Mhm. Od tego zaczęłyśmy, a tak naprawdę tu nam urósł duży biznes i potrzebowałyśmy kogoś, kto go po prostu poprowadzi i będzie zarządzał całością.
A jak długo trwał taki proces poukładania tego wszystkiego? I wy byłyście to w to włączone pewnie?
No, cały czas jesteśmy tak de facto, bo to jest taki, ja bym powiedziała, że to jest ciągły proces. Bo
niektórzy mówią i w sumie jest z tym prawdy, że z tą wiedzą, którą już mamy, łatwiej by było zamknąć i otworzyć nową firmę, niż właśnie układać ją, szczególnie, że też bardzo dużo osób jest z nami, które było od początku, które są przyzwyczajone do zupełnie innego funkcjonowania firmy, właśnie, innych procesów i dla nich to też nie jest łatwe, że nagle to przechodzi w statusy, w wspólne rozmowy, zadania, zaliczenia, ale widać, że ludzie też tego potrzebują i że nie protestują przeciwko temu i że chcą jakiegoś poukładania i takiej wiedzy, do kogo mają raportować, za co są odpowiedzialni. Więc tak naprawdę to jest proces, cały czas on się dzieje, no bo to jest normalne, że się zrobi 3 kroki do przodu, 1 do tyłu. Pewne rzeczy robimy, myślę, że są dobre, potem się okazuje, że nie do końca i po prostu to jest proces taki ciągłych zmian, można powiedzieć, ale wszystko ku temu, żeby to ulepszyć i żeby działało lepiej.
A wy się rozrastacie cały czas też.
Cały czas się rozrastamy i chcemy. Mamy duże plany w stosunku do Bizu i chciałbyśmy, żeby to naprawdę była gdzieś marka najlepiej globalna. Mhm. No, i do tego dążymy.
No tak, to też to jest niezbędne, żeby to wszystko sobie poukładać tak naprawdę i te działy. A powiedzcie też a propos właśnie takiego inwestowania właśnie we własny biznes, czy wy z perspektywy czasu, jak wy to oceniacie, jak już jesteście na tym etapie teraz, czy macie jakieś takie przemyślenia właśnie, jak to, patrząc na tą całą drogę wstecz, czy może nie zadam pytania, czy było warto, bo to jest trudne bardzo pytanie, ale czy nie wyobrażacie sobie życia, powiedzmy, bez tego, czy uważacie, że to właśnie
znaczy, ja odpowiem za siebie, że było warto, każdego dnia było warto, tak? Były trudne momenty, oczywiście, bo tak jest w życiu, ale były też piękne momenty i to życie składa się z tych momentów, a jest tak, że uwielbiam moment, kiedy idę do pracy albo sobie o tym myślę. Jestem 24 godziny w pracy, mimo że na przykład nie siedzę przy biurku, ale jestem gdzieś na drugim końcu świata tak naprawdę. I warto było i to jest to, co Zuzia dzisiaj mówiła i ona to pewnie ładniej opowie, ale my czerpiemy z tej firmy każdego dnia.
I ja przeczytałam ostatnio takie mądre zdanie, że taką najcenniejszą dywidendą, jaką my wyciągamy z własnego biznesu, jest czas. I to swoboda, prawda, tego, żeby móc z nim samodzielnie zarządzać. wtedy, kiedy jedziemy na urlop, kiedy możemy wyjść, bo tak naprawdę z pracy gdzieś się przejść na spacer, wyjechać na długi weekend bez przejmowania się dniami wolnymi, bo tak naprawdę, tak jak Blanka powiedziała, my ten biznes mamy w głowie 24 godziny na dobę i takie podróże, takie chwile też powodują, że głowa nam się otwiera, szukamy inspiracji, podpatrujemy innych ludzi, podpatrujemy inne biznesy. Także na pewno było warto, poświęciłyśmy dużo bardzo, no bo ta praca przez 10 lat gdzieś determinowała nasze życie i różne były zawirowania, ale na pewno ona sprawia nam dużo radości, dużo satysfakcji, mimo tego, że nie zawsze jest tak kolorowo, jak każdemu się wydaje, ale myślę, że warto.
Ale powiedzcie też właśnie a propos tego, bo wszyscy zawsze opowiadamy, że biznes nam rzeczywiście dał ten czas i wolność, ale z drugiej strony wydaje mi się, że są też takie właśnie trudne aspekty, no bo wszystkiego, tak jak mówicie, uczyłyście się też same, jeżeli chodzi o właśnie zarządzanie na przykład ludźmi, tak, czy układanie tego. Może z takich właśnie trudnych rzeczy, które udało się jakoś przepracować, to co mogłybyście podać za przykład, żeby też posłużył młodszym dziewczynom, które dopiero zaczynają?
To na pewno właśnie poukładanie firmy na działy, na to, że dzięki temu się łatwiej współpracuje z ludźmi, bo to nie należy ukrywać tego, że praca z ludźmi, z dużym zespołem, to jest wyzwanie, tak? Bo każdy ma swoje oczekiwania, każdy ma swoje potrzeby, inaczej odbiera pewne tematy, więc to, że udało nam się usystematyzować tą firmę w taki sposób, że mamy obszary, którymi się poszczególne osoby zajmują, no to jest chyba nasz duży sukces.
Myślę, że takim dla nas wspaniałym aspektem jest to, że jesteśmy siostrami, ale jesteśmy też wspólniczkami i posiadanie drugiej osoby, z którą coś tworzymy, jest na pewno bardzo, bardzo pomocne. My jesteśmy życiowo inne. Mówimy o sobie serce i rozum. Blanka jest właśnie bardziej z sercem i z dużymi marzeniami, dużymi projektami. Często, albo czasami muszę ją ściągnąć na ziemię, czasem natomiast
czasami
ona...
się udaje.
Tak, ale czasami natomiast ty mnie jakby porywasz do tego, żeby pofrunąć i na pewno miejsce, w którym jesteśmy, jest dzięki temu, że jesteśmy różne i jakby wzajemnie się motywujemy.
Tak, to jest miks. Totalnie nasz miks.
Tak, tego, ale też wracając do tego aspektu właśnie takiej drugiej osoby, zresztą ty, Magda, też wiesz, bo pracujesz z Karoliną i chyba
i też jesteśmy różne. Totalnie. I to mi się wydaje, że się udaje. Natomiast u was jest jeszcze to, że jesteście rodziną. Myślę, że to jest właśnie pewnie trudne, ale też z drugiej strony ja na przykład obserwuję wiele biznesów właśnie założonych przez siostry, które świetnie prosperują i zastanawiam się zawsze, gdzie jest ta magia.
Wiesz co, bo się znamy od urodzenia i po prostu wiemy dokładnie, jakie są mocne nasze strony, jakie są słabe nasze strony i wiemy na przykład, gdzie nacisnąć, żeby było super, a gdzie nacisnąć, żeby na przykład kogoś zmotywować do jeszcze innego działania.
Ale my w zasadzie kochamy mówimy,
się bardzo
tak,
i żeby
to dało nam to, że mnóstwo czasu spędzamy ze sobą, rozmawiamy i myślę, że gdyby tego biznesu nie było, byłoby momentami trudniej, gdyby człowiek był uwikłany w jakieś tam swoje sprawy, tematy.
Wiemy, ile praca poświęca.
No to prawda,
poświęca. Czasu jest potrzebne na pracę.
To prawda.
Ale to jest trochę tak, teraz mi uświadomiłaś jedną rzecz, że jak byłyśmy małe, się bawiłyśmy tymi lalkami i siedziałyśmy cały czas i ubierałyśmy do Barbie w tom i z powrotem, to potem tak de facto teraz mamy to samo. Tak? To jest na dużą skalę. To
no
jest
tak,
biznes,
ale jesteście we dwie.
Ale jesteśmy we dwie i to jest ta nasza wspólna zabawa.
Dokładnie. Myślę, że jestem w stanie to sobie wyobrazić, bo rzeczywiście no, są inne decyzje, inne role odgrywacie, ale jednak rzeczywiście jest ta wspólna taka część, że też trzeba się dogadać, trzeba jakoś nie wywołać kłótnia, jak ona jest wywołana, to z powrotem
tak,
wrócić.
Tak, dokładnie. Ale jeszcze do pytania. pytania twojego powrócę na temat trudnych i odpowiedzialnych momentów, to tak jak rozmawialiśmy o ludziach, no to odpowiedzialność za nich w tym momencie, kiedy mamy tak duży zespół, to jakby priorytetem dla nas jest to, że jakby przychodzi koniec miesiąca, musimy mieć na pensję, na wypłaty, no, tak. I to jest swego rodzaju obciążenie i odpowiedzialność, tak jak się ma odpowiedzialność za rodzinę, tak to tu się ma odpowiedzialność za bardzo dużą grupę ludzi, dlatego właśnie poukładanie tego wszystkiego i świadomość tego, w którym miejscu jesteśmy, na co sobie możemy pozwolić, jest ważna w tym aspekcie, bo no musimy tutaj być odpowiedzialne.
Tak, de facto pandemia nam to pokazała bardzo mocno, w momencie kiedy 13 marca zamknięto wszystkie galerie handlowe, no to dla nas był bardzo duży stres, bo mając tyle osób w firmie, nie wiedzieliśmy, czy ten biznes przetrwa, tak? Nie wiedzieliśmy, jakie będą nastroje zakupowe, tak? Udało się, że już byliśmy tak sprocesowani, że my bardzo szybko przeszliśmy na tą wersję zdalną, pandemia nam pomogła też jeszcze się bardziej usystematyzować. Udało nam się z biznesem, że on przetrwał, on się nawet rozwinął dzięki pandemii. Oczywiście się zmienił, jak wiele innych biznesów, przeszedł na wersję online, ale to był taki moment, chyba najtrudniejszy dla firmy, bo była wielka niewiadoma, tak, co to będzie.
To jest też ciekawe, co wy mówicie, że miałyście taki strach bardziej tak naprawdę przed tym, co będzie z ludźmi, niż w sumie do końca z firmą, tak, bo to też jest istotne, że jednak bardzo dla was jest istotne, że tworzą to ludzie już teraz, no bo nie tylko wy po prostu, tylko bardzo duży team ludzi.
To dla nas jest bardzo ważne, bo my jakby od samego początku miałyśmy takie założenie, że chcemy pracować z ludźmi, z którymi się dobrze czujemy i którzy nam też coś wnoszą takiego fajnego, kreatywnego do naszego życia.
Bo jesteśmy też takimi, już nie nazywam nas szefowymi, bo szefem jakby firmy jest ktoś inny. My jesteśmy teraz dyrektorkami kreatywnymi i właścicielkami firmy, ale zawsze w stosunku do ludzi byłyśmy tak, jak jesteśmy w życiu. Nie zmieniałyśmy się, nie byłyśmy kimś innym i myślę, że to fajną relację wytworzyło i super zespół mamy, na który możemy liczyć. Oni właśnie nieraz pokazali, tak samo w pandemii, że są w stanie jakby wszystkie siły na pokład stawić i jakby są z nami i walczą też tak samo, jakby to było ich, więc jakby...
Też ciekawe, że jesteście, wydaje mi się, takie bardzo otwarte, bo jednak na to, żeby zatrudnić osobę, która zostanie właśnie, tak jak mówicie, szefem firmy, czyli też decyzyjną osobę, tak mocno decyzyjną właściwie, no to też musicie być otwarte na to, żeby no pewnie też akceptować jakieś decyzje, które może nie do końca się wydają od razu, znaczy może trochę budzą wątpliwości na samym początku.
My
tak?
Musiałyśmy też do tego dojrzeć, dlatego no ta droga nasza też nie jest łatwa. Z tym, że oddałyśmy firmę w zarządzanie, to tak nie jest, że jednego dnia po prostu powiedzieliśmy okej.
My na pewno chciałyśmy, ale nie do końca nam to wychodziło przez jakby nasze przyzwyczajenia. Przez to,
no właśnie tak myślę.
Tak, to głównie o to chodziło, bo tak naprawdę byłyśmy już trochę zmęczone tym wszystkim, no bo tak chciałyśmy tworzyć, a tymczasem nagle jesteśmy w firmie, która ma 70 osób i takie bieżące, codzienne zarządzanie, a do tego 14 kolekcji w roku, co daje około 3000 modeli rocznie, które projektowałyśmy tylko we dwójkę, to tak naprawdę robiło dwa etaty, bo my od rana do 17...
Nie były dwa etaty. To było z jakieś 15 etatów.
Tak, ale chodzi mi o to, że od rana do 17, jak szłaś do pracy, to tylko zarządzałaś, nie wiem, wypłatami, urlopami, problemami.
Wszystkimi bieżącymi. Tak, łagodzenie sytuacji kryzysowych.
No tak, a tak naprawdę w sumie ten czas na kreatywność, na takie...
Pomocy, tak.
Albo pchnięcie biznesu nawet do przodu, jakieś nowe pomysły, świeża głowa, prawda, to wszystko...
To tylko przychodzi. Mogło przechodzić później tak naprawdę.
Tak, no tak.
Więc
a to jest męczące.
My tak naprawdę dojrzałyśmy do tego momentu i my chciałyśmy, żeby ktoś już jakby Ale wiadomo, no, onboarding takiej osoby to też trochę trwa, żeby
znalezienie takiej osoby.
Przekazanie jakby tego DNA, tego, żeby też ludzie nie czuli, że nagle jest zupełnie inaczej, bo też tego nie chciałyśmy, tylko żeby...
Bardziej, żeby to była ewolucja, nie rewolucja. I coraz lepiej nam to wychodzi, bo my też często nie wiedziałyśmy, że na przykład nadal zarządzamy. To jest też to, że nie masz świadomości, że nadal jakby jesteś w tym procesie, a już tam cię nie powinno być na przykład.
No właśnie, dla was to jest też bardzo fajne tak rozwojowo, żeby się też nauczyć tej innej strony spojrzeć. Ale przypomina mi się to, że teraz bardzo dużo jakby sytuacji takich na rynku, można powiedzieć międzynarodowym, jest takich, że dużo kobiet, które tworzyły globalne firmy wielkie, odchodzi po prostu, jakby już przestaje być tym CEO i albo zostaje właśnie takimi no, founderkami, albo rzeczywiście w ogóle odchodzą, mówiąc, że chcą spać spokojnie. Ja się nie dziwię, bo prowadzenie takich dużych firm, które jeszcze są na takim etapie wzrostowym, no to jest bardzo trudne, więc tym bardziej wydaje mi się bardzo fajnym rozwiązaniem, że wy nadal jednak jesteście i to nie jest tak, że mówicie po prostu do widzenia, tylko rzeczywiście zmieniacie po prostu swoje role trochę.
Wiesz co, bo to też jest tak, że Bizu jako, Bizu jako marka, ona powstała z naszego wyczucia gustu. To są nasze produkty, to jest coś, co my się pod tym podpisujemy w 100%. Jest tak, że teraz na ten moment chcemy nadal tam być, żeby patrzeć, mieć tą taką możliwość wyrażenia swojego zdania, że okej, to nam się podoba, to jest Bizu, a to jednak nie jest Bizu i w tą stronę nie chcielibyśmy iść. Mhm. Więc dlatego też jesteśmy w firmie. Chcemy być bardziej przy tych kreatywnych rzeczach.
No tak, czyli jeszcze gdyby bardzo patrzycie na to, w którą stronę ona ma iść, prawda? Jakby wy wyznaczacie cały czas kierunek i to nadal jesteście...
Tak, dlatego mamy tą funkcję dyrektor kreatywny. Dwugłowy smok.
No dokładnie tak, słuchajcie. A powiedzcie jeszcze w takim razie, jakbyście tak mogły podsumować. Czyli uważacie, że inwestycja w własny biznes była dobrą inwestycją?
Bardzo dobrą.
bardzo dobrą i myślę, że daje w głowie taką przestrzeń i swobodę, mimo że jest okupione też dużym stresem związanym z różnymi aspektami, o których tu rozmawialiśmy, ale uważamy, że jeżeli dobrze stworzy się plan i strategię, to można żyć ze swojego biznesu, mieć dużą satysfakcję i też dużo takich plusów, które z tego możemy wyciągnąć.
Taka jeszcze ode mnie dobra rada, trzeba być bardzo konsekwentnym. Zapał jest super, pomysł super, ale trzeba konsekwentnie go realizować, krok po kroku. Nie można się poddawać po jednym sezonie na przykład, tak? Trzeba pilnować tego przez długi czas i czekać cierpliwie na owoce tej pracy. Bo jest bardzo dużo takich biznesów świeżych, które po kilku miesiącach już te osoby się zaczynają wycofywać, nie mają na to do końca pomysłu, więc stąd ta strategia, te finanse są tam potrzebne, ale konsekwentnie i krok po kroku realizować.
Bo jest też inny case, że czasem wszystko zaczyna działać super od początku, mimo że tej strategii nie ma, ale to też jest jakby gdzieś zgubne tak naprawdę, więc jakby tym kluczem jest strategia i jest ta tabelka w Excelu, to co miałobyśmy dzisiaj powiedzieć zaczynając, żeby mieć jakby tą pewność, że jak się budzę codziennie rano, to dokładnie wiem, w którym miejscu jestem, dokładnie wiem jakby na co mogę sobie pozwolić, na co nie i to daje taki spokój i też jakby pozwala na nowe pomysły, na nową drogę.
No to też się wiąże trochę z cierpliwością tak naprawdę, że tak. Też trzeba być cierpliwym, bo tak jak się mówi, że każda firma tam w stylu trzecim roku na przykład jest na gorszym momencie, tak? I jakby tak jak mówimy, że na początku może się wydać, wow, świetnie, wyszłam na rynek i po prostu firma świetnie działa, a jest zawsze przychodzi jakiś taki drobny kryzys czy większy i po prostu mając, tak jak mówicie i tak jak tutaj rzeczywiście w tej rozmowie też wyszło, że mając taki konkretny plan, strategię, mając poukładane Excel, gdzie konkretnie wiemy, jakich wyników się spodziewać, albo co zakładamy, no to nawet jeżeli będzie gorszy czas, to będziemy wiedzieć, jak z tego wyjść, albo że po prostu to jest naturalne, bo każda firma przechodzi takie etapy, tak? Więc będzie nam łatwiej, myślę, że zarządzać na przyszłość.
Dokładnie tak.
No dobrze, to bardzo Wam dziękuję w takim razie za rozmowę i życzę większych sukcesów jeszcze i wyjścia globalnie, tak jak mówicie.
My bardzo dziękujemy za to, że mogłyśmy tutaj być z Tobą.
Tak, i życzymy wszystkim przyszłym
przedsiębiorcom, tak?
Przedsiębiorczyniom wytrwałości i realizacji swoich marzeń, bo czasem ja to mówię i to jest takie banalne, ale jak się marzy i się bardzo czegoś chce, to te marzenia się spełniają.
No właśnie, Wasz biznes też pokazuje, że da się pasję połączyć po prostu z biznesem, który dobrze działa.
Trzeba mieć odwagę po prostu zaryzykować i robić to, co się kocha, bo jest jeszcze jedna rzecz. Jeżeli w czymś jesteśmy bardzo dobrzy, właśnie jako nasza pasja, to z tego jest duża szansa, że wyjdzie fajny biznes.
Dokładnie, tego się trzymamy. Dzięki.
Dziękujemy bardzo.